Z badań przeprowadzonych przez Katedrę Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że dzieci bardzo lubią reklamy. Dlatego, że dłuższe bajki oczywiście wymagają większej koncentracji, a reklamy jedna po drugiej przemijają szybko i są niezwykle atrakcyjne. Większość maluchów zna na pamięć treść atrakcyjniejszych przekazów reklamowych, albo często się zdarza, że w jakiejś rodzinnej sytuacji zabłysną, mówiąc nagle jakiś slogan reklamowy. To znaczy, że slogany reklamowe wsiąkają w dzieci jak gąbka. Tyle mojej obserwacji. A na temat wpływu reklam i tego, jak sobie z tym wszystkim radzić, będę rozmawiać dziś z naszym gościem, który już pojawił się w studiu. Jest z nami pani Kamila Sowińska, psycholog, mediator rodzinny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale zanim rozpoczniemy rozmowę, to zapytam tak trochę branżowo, bo zawsze kiedy wieczorem zapraszam psychologów, to towarzyszą mi gdzieś z tyłu głowy takie wyrzuty sumienia, że odbywa się to kosztem nawet nie myślę, że rodziny albo bliskich, tylko właśnie pacjentów. Jak to dzisiaj było możliwe, że pani do nas przyszła?
Nie, godzina 20 jest dobrą godziną, tym bardziej, że ja poruszam się w obszarze pomocy dzieciom i ich rodzicom oczywiście i młodzieży.
Więc także było to bezbolesne i bezkolizyjne.
Tak, jak najbardziej.
No, ale może teraz właśnie jest taka pora, kiedy programy telewizyjne, to jest tak zwany prime time, wtedy emituje się najlepsze, najdroższe bloki reklam, które oczywiście pewnie niekiedy mimowolnie oglądają również dzieci. Tutaj chciałabym już przejść do tematu. Ogólnie wiadomo, że po pierwsze, reklama dźwignią handlu, a dźwignia handlu to skłonienie klientów, żeby przyszli do sklepu i coś kupili. Z retorycznego punktu widzenia bardzo ważna jest perswazyjna funkcja reklamy, czyli skłonienie również do podjęcia określonego działania. Tyle jeśli chodzi o dorosłych. Zdaje się, że jeśli chodzi o dzieci, to jest trochę bardziej skomplikowane. Więc chciałam zapytać panią najpierw, czy rzeczywiście bez pani obserwacji i doświadczenia podczas spotkań z dziećmi czy rodzicami zauważa pani, że to bywa problemem?
Tak, bywa, ale akurat w moim gabinecie nie spotkałam się z takim dotychczas problemem, żeby ta reklama była
głównym tematem wizyty.
Tak, nawet się nie pojawia. To jest kwestia po prostu według mnie relacyjna i tego, jak rodzic zarządza treściami, które dziecko może oglądać albo nie może oglądać. Dla mnie ta sytuacja jest prosta, paradoksalnie. Sama jestem mamą czwórki dzieci. I w naszym życiu dwa razy były sytuacje, gdy dzieci były bardzo małe, że telewizor po prostu wyrzucaliśmy, dosłownie wyrzucaliśmy, nawet znajomi się śmiali, że następnym razem powiedzcie to przyjedziemy. I to było niesamowite doświadczenie, które wszystkim polecam, wszystkim rodzicom. Szczególnie jeżeli jest więcej niż jedno dziecko w domu, żeby obserwować, co się dzieje z dziećmi, które są pozbawione telewizora. To było jakiś czas temu, więc w tej chwili jest oczywiście internet wszechobecny i urządzenia, tak? Wszystkie smartfony, tablety i tym podobne, więc
ale tutaj też rodzic
tak, to
jest
rozależy
tym medium, tak, które powie możesz, nie możesz.
Ale oczywiście, że to od rodzica zależy. Mhm. Tak? Oczywiście im starsze dziecko, tym ten zakres wolności, odpowiedzialności, samodzielności dziecka rośnie. No to jest logiczne, tak? Ale to, co zasiejemy na samym początku, to na co zwrócimy uwagę, co będzie istotne, na jakie wartości postawimy, to potem będziemy zbierać. I jestem o tym bardzo przekonana, że dzieci potrzebują naszej uwagi, tłumaczenia świata, pokazywania tego świata i
proszę powiedzieć, co spowodowało, skoro już odwołujemy się do pani doświadczenia, co spowodowało, że państwo wyrzucili telewizor?
Dzieci były za bardzo agresywne. Troszeczkę się zrobiły agresywne, bo w ogóle uważam, że moje dzieci nie były agresywne, ale przede wszystkim pojawiał się komunikat, że oglądniemy bajkę. Ja jeszcze miałam wideo, wtedy były wideo, kasety, wideo i tak dalej. I za często była prośba o ten telewizor, tak? W związku z powyższym stwierdziliśmy, że nie może być tak, że ta telewizja będzie rządzić naszym życiem absolutnie i porzuciliśmy go. Dzieci zaczęły się bawić. To była kwestia kilku dni, kiedy mam czwórkę dzieci w bardzo podobnym wieku i dzieci się bawiły przeróżne rzeczy. Mam ponagrywane filmy, gdzie oni sami robili filmy typu Stawka większa niż życie, jak już tam mieli kilka lat, z helikopterami nagrywanymi. Przeróżne rzeczy się bawiły, w teatrzyki. No, ich inwencja po prostu w tym momencie była dużo większa.
I zauważyła pani, że ta inwencja wzrosła?
Tak, tak. I zaczęli kooperować. Przestali się kłócić. Musieli się zwrócić do siebie. Nie zwracali się do medium, tak, telewizji na przykład, tylko musieli zauważyć siebie i widzieć w sobie jakąś wartość, coś, co będzie ciekawe. Coś, co jest, co może spowodować, że to ta chwila, ten czas możemy spędzić fajnie. Także jakby wymuszona troszeczkę taka reakcja była świetna, uważam, że...
A jak długo trwało życie bez telewizora?
A to życie bez telewizora trwało kilka lat, gdy mój najstarszy syn poszedł do przedszkola dużego, osiedlowego, ponieważ swego czasu w Poznaniu likwidowano małe przedszkola blokowe. Jestem zwolenniczką mniejszych grup dla mniejszych dzieci. To się okazało, że zostałam poproszona o rozmowę z wychowawcą, która mi pani uświadomiła, pani pedagog, pani wychowawczyni, że moje dziecko odstaje od grupy, ponieważ nie ma Pokemonów. I pani powiedziała, że przyniosła mu kilka Pokemonów. Pokemony były w telewizji wtedy puszczane. Nasz syn Janek nie wiedział o tym. Przepowiedziałam, telewizora nie wstawiać z powrotem absolutnie, ale te Pokemony trzeba skądś wziąć. Pokemony były w chipsach, tak? One były też reklamy, były to cała machina po prostu, jak to zawsze jest. I pamiętam, że mieliśmy taki zaprzyjaźniony sklepik osiedlowy, w którym pani nam ważyła na takiej wadze elektronicznej te chipsy i ta różnica była 200 setnych grama. Były Pokemony albo nie, więc kupowaliśmy te chipsy.
Te cięższe, gdzie był Pokemon.
Tak, tak. Tych chipsów nie jedliśmy, no bo dzieci jadły zdrowo, nie jadły świństwa, śmieciowego
jedzenia. Ale Pokemony były.
Ale Pokemony były. Czy to było oszustwo? No nie wiem. Może nie powinnam się tym chwalić. Ale...
A proszę mi powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Pani dostała sygnał od pani przedszkolanki, ale czy dziecko dawało jakieś sygnały, że dzieci tak. mają Pokemony, a on nie?
Nie, o Pokemony nie, ale później poszedł do szkoły i już był w pierwszej klasie i wtedy usłyszałam sytuację taką, że powiedziano mu gdzieś w jakiejś kłótni dzieci, że ty to nawet telewizora nie masz. No i się zdenerwowałam się i na Boże Narodzenie kupiliśmy jakiś wypasiony, super telewizor. No i był ten telewizor. I to był raz, kiedy był, potem znowuż wyszedł z domu na jakiś czas i wrócił. Ale to jest też kwestia rodziny, jak spędza czas ze sobą, co robi z tym czasem. My całe wakacje w lesie spędzamy. W Puszczy Zielonce, więc dzieci tam siłą rzeczy miały dużo rzeczy do zrobienia, a nie siedzenia i oglądania telewizji.
Fantastycznie. Zwraca pani uwagę na bardzo ważny element, czyli zagospodarowywania czasu dzieci przez rodziców, bo wiadomo, że prędzej czy później dziecko będzie się nudzić, tak? Nadejdzie taki moment, albo kiedy będzie zmęczone, albo trzeba je zainspirować do nowego działania, tak?
Tutaj moja dygresja, że ja myślę, że rodzice aktualnie za punkt honoru mogliby sobie wziąć, żeby nasze dziecko się nudziło. Żeby nasze dziecko, nie mając telewizji, wreszcie powiedziało, ja się nudzę, bo ja się spotykam z nastolatkami, którzy są zapędzeni bardzo, pracują ciężko, bardziej niż dorośli. I oni mówią, że oni chcieliby jakiś jeden weekend mieć z przyjaciółmi. Oni chcieliby się ponudzić. I to są marzenia tych dzieci, które uprawiają sport, odnoszą sukcesy, muszą mieć sukcesy w szkole.
To może za chwilkę porozmawiamy właśnie o tym wpływie jednak telewizji, jeśli ona jest w domu, na młodych odbiorców i właśnie to już usłyszą Państwo na naszej antenie za kilka minut. A co do takiej dygresji, skoro nasza rozmowa poszła w takim kierunku, to ja z kolei miałam takie doświadczenie, że moje dziecko długo nie jadło słodyczy i kiedy pierwszy raz poszliśmy do fryzjera, dziecko dostało od pani fryzjerki cukierka. Tylko nie wiedziało, co to jest. Przed piosenką rozmawiałyśmy między innymi o tym, że nieoglądanie telewizji wpływa na wzmocnienie relacji w rodzinie między dziećmi i na pewno również sprawia, że rozwija się wyobraźnia. To zapytam tak na odwrót. Co takiego w oglądaniu telewizji i reklam również powoduje, że ta wyobraźnia dzieci tak nie galopuje w rozwoju, że ona się zatrzymuje? Albo hamuje, może nie całkowicie zatrzymuje, bo to jest niesamowita machina wyobraźnia dziecięca. Ale co takiego powoduje, że robi się takie stop?
Jeżeli nie damy dzieciom przestrzeni do tego, żeby marzyły, żeby myślały, żeby słuchały słowa, żeby słuchały przede wszystkim bardziej niż oglądały, to te obrazy się zakotwiczają i ta wyobraźnia się jakby ogranicza. Drzewo to jest takie, jakie widzieliśmy tu i tu. Czytając dziecku bajkę o drzewie, o tym, jak ono się zachowuje, że szumi, ja nie wiem, ma długie liście, długie gałęzie, tam można mnóstwo
wyrazów. Jest dziupla jeszcze.
Jest dziupla i tak dalej. Każde dziecko sobie inaczej wyobraża takie drzewo, tak? Każde dziecko ma inne doświadczenia życiowe, inne emocje, inną wrażliwość i cała bajka, bo tylko mówię o drzewie, tak, ale to jest jakiś tam element wielkiej bajki, on powoduje, że jest ta wyjątkowość. W momencie, w którym dzieci nabędą kompetencji, na przykład do malowania, do rysowania, to tak powstają może artyści właśnie, którzy mają tą wyobraźnię rozbudzoną, mają swoją, niepowtarzalną, a nie odtwarzaną takie same, jak w reklamie, czy jak w bajkach, takie same ilustracje.
Czyli tak. Nie są naśladowcami, a stają się twórcami.
Tak, dokładnie. I myślę, że to jest bardzo duża wartość. Wartości bycia z dzieckiem, bycia zaangażowanym, kontakt z dzieckiem jest bardzo dużo. Nie ma chyba niczego, co by źle wpływało na dziecko. Ja mówię o takim też mądrym zaangażowaniu, niekontrolowaniu dziecka w takim sensie, że się robi płaszcz ochronny nad dzieckiem, parasol ochronny i nie pozwala mu się rozwijać, tak? Nie pozwala mu się mieć dostępu do swoich emocji. Nie pozwala mu się być samodzielnym. Mówimy o małych dzieciach, które samodzielnie mogłyby chciały zasnąć, na przykład coś zrobić, wykonać jakąś czynność domową, naśladując rodziców. Nie wiem, chociażby przygotować posiłek najprostszy albo nalać na początku wody do szklanki. Jak będziemy wyręczać nasze dzieci, to tak samo jak ta telewizja wyręcza wyobraźnię tych dzieci, że ona już nic nie musi.
Rozumiem. A jeszcze jeśli chodzi o tę techniczną stronę telewizji, bo ważne jest też pewnie, żeby dostosować, jeśli już telewizor jest i dzieci oglądają bajki, dostosować bajki do wieku, bo jeśli... Ja tak patrzyłam też na przekazy kierowane do dzieci, że jeśli dziecko nie rozumie fabuły, to znaczy, że ogląda migające światełka. I czy to też ma jakiś wpływ na ciało dziecka?
Tak, na pobudzenie, tak? Układ nerwowy jest, jak mówimy o małym dziecku, 2-3-letnim, nie jest wykształcony na tyle, żeby radzić sobie z takimi bodźcami, tak silnymi bodźcami, z dużym natężeniem, w długim odstępie, długo poddawanym być takim bodźcom. No to wyobraźmy sobie my jako dorośli, że jesteśmy na dyskotece, gdzie mamy efekt stroboskopowy, światło nam ciągle miga, no ile możemy wytrzymać w takiej sytuacji? A dzieci zostawiamy czasami przed telewizorem. Czasami robi się ciemno, w pokoju jest ciemno, nie dbamy o to, żeby było światło zapalone. Kontrast jest bardzo duży, to dziecko jest strasznie pobudzone, mózg jest pobudzony. Wytwarza się cała chemia, która powoduje, że dziecko tak reaguje jak na stres, tak? Czy dziecko jest zestresowane? 2-letnie dziecko może być zestresowane, 3-letnie. Jest pobudzone, nie umie sobie z tym poradzić, więc dla rodziców robi się agresywne, nieznośne, nieprzyjemne, kopie, bije i tak dalej, tak? No ale dlatego, że nie ma stworzonych, nawet nie optymalnych, tylko takich dobrych, życzliwych, tak? Warunków do rozwoju.
A czy może być tak, że dziecko będzie chciało, no jest tak na pewno, będzie chciało oglądać jeszcze raz tę telewizję, mimo że jest pobudzone i no ta chemia, tak jak pani powiedziała, w organizmie dziecięcym no, zaczyna się wytwarzać pod wpływem tych obrazów migających świateł, tak naprawdę lampy, jaką jest telewizor. Na czym to polega, że dziecko jest zmęczone tak naprawdę nadmiarem bodźców, a jednak chce do tego wracać?
nie może się od tego, jakby nie może wyjść z tego kontaktu na bodźce, dlatego że robi się jakby głuche i nie przyjmuje bodźców z zewnątrz. Te bodźce z zewnątrz są naturalne, powiedzmy, tak, spokojne. Jak jest telewizja zrobiona nawet w miarę cicho, to jak reklamy wchodzą, one są ileś tam głośniej, tak? Uwaga jest tak silnie skupiona na tych silnych bodźcach, że bardzo trudno jest do dziecka dotrzeć
słabszym bodźcem.
Słabszym bodźcem, dokładnie. Myślę, że można dzieciom oczywiście puszczać bajki, tak, ale w jakimś tam bardzo małym zakresie, adekwatnym do wieku, do jego etapu rozwojowego, do tego, co dziecko rozumie.
A może pani podpowiedzieć, co to znaczy adekwatne do wieku? Oczywiście wiem, że to
mamy na
jest
szczęście.
Indywidualne, ale jak to?
Nie jest do końca indywidualne, bo mamy bajki, które są oznakowane, dla jakiego wieku muszą być. To samo jest z książkami, z grami chyba nawet, no ze wszystkim właściwie. I to jest kwestia kształtów, tak jak pani powiedziała wcześniej, że dzieci widzą, jedne kolory bardziej im się podobają, inne mniej, tak? Jedne kształty są bardziej przyjazne, drugie mniej. Dzieci nie są w stanie zrozumieć filmu fabularnego, tak, na którym się, nie wiem, pojawia jakiś bohater, który swoją mimiką, chociażby z gestykulacją, czymkolwiek innym, wyraża mnóstwo emocji, bo dzieci nie mają dostępu do własnych emocji, nie mają tej świadomości, nie mają tej wiedzy, nie mają tych kompetencji po prostu. Więc bajki są proste, tak, tam są jakieś proste kształty, które mają buźkę, oczy.
To dla tych najmłodszych.
I kolor ma, dynamika jakaś też nie może być za mocna, tak żeby to się dziecku dobrze oglądało. Ja zwracam uwagę, że programy dla dzieci małych są dostosowane. Są dostosowane i nie są dostosowane, tak? Pytanie, jaka
co
telewizja,
to
tak, co to oznacza, tak? Że nie ma agresji. Nawet patrząc na kreskówki, które są, na animacje, które są, no to każdy autor, każdy twórca ma inną kreskę. Są kreski agresywne, wulgarne bym wręcz powiedziała. Jakieś takie wywołujące takie emocje typu złość, jakiś gniew, jakąś agresję.
Bo ja mam wrażenie, że postacie i fabuła jest to też nie do końca dziecięca, ale kreska na przykład świetnie by się sprawdziła w street arcie. Albo, no właśnie, to mamy podobne skojarzenia.
I to jest w ogóle kompletnie nieadekwatne do tych dzieci. To też w jakiś sposób wpływa na ich gust, na to, co będzie im się podobało, co nie. No bo teraz jak będziemy tak programować te dzieci, mamy jakąś treść do tego dodaną. Jeżeli to by była na przykład reklama, no to jeszcze się kojarzy z czymś, co jest przyjemne, bo to może być jedzenie na przykład. Jedzenie jest przyjemne. Ja nie mówimy o stanach chorobowych, tylko mówimy norma, tak? Mhm. Jedzenie to jest coś przyjemnego. No to zaczynają się już schody, nie? Że te dzieci jakby są wyuczane, tak? Wymodelowane mają pewne treści plus pewną estetykę, tak? Możemy o tym mówić też.
Zaglądam do notatek,
tak
bo
długo.
A propos żywienia, o którym pani wspomniała, to powiedzmy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swojej ustawie precyzuje, wprowadza zakazy, między innymi wprowadza zakaz, aby audycjom dla dzieci nie towarzyszyły przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. Ale oczywiście wiadomo, że producenci
mogą to omijać w różny sposób.
Mogą to omijać w różny sposób i oczywiście
również
to robią.
Również składem. No ale oprócz tego, że jest kwestia składu, to jeszcze jest kwestia ilości jedzenia, tak? Wiem, że w Stanach Zjednoczonych, kto tam jedzie, to mówi jasno, że w wszystkich marketach te nasze batoniki, snickersy, milki, jakieś inne, które są minimalne, to u nich generalnie tego nie ma. Wielkość jest dwa razy większe są te batony, tak? Te przykasa, które nas atakują w ostatnim momencie, tak? Że to dziecko chce, no dobra, zgodzimy się, to krótko złoty tam ileś, więc na świętego spokoju już nie, wszyscy na nas patrzą, cała kolejka, bierzemy, dobra.
A właśnie jak reagować w takich sytuacjach, kiedy idziemy do sklepu, dziecko obejrzało reklamę i nagle okazuje się, że reklama padła na podatny grunt.
Pytanie, czego dziecko dotyczy. Pytanie, czego dotyczy, bo jak dotyczy jakiejś rzeczy typu zabawki, można się z dzieckiem umówić, że idziemy do sklepu tylko i robimy takie i takie zakupy. tak? Bo to jest też jakaś regulacja emocji, regulacja samokontroli, tak, dziecka. Jeżeli ma powiedziane, tak, że tylko to robimy, zabawki, możemy oglądnąć, tak, zobaczyć, dotknąć, ale nie będziemy kupować, bo mama nie ma pieniędzy, bo to nam jest niepotrzebne.
Albo kupimy przy specjalnej okazji.
Tak. Albo może innym dzieciom są potrzebne na przykład, bo taki argument może małym dziecku użyć, tak? To jest prawdziwe do pewnego stopnia.
No, oczywiście pewnie zależy to od dojrzałości dziecka, od rodzaju relacji z rodzicem, czy taki komunikat zostanie zrozumiany, czy nie. Oczywiście zdarzają się też takie słynne już sytuacje, ale to jest życie, kiedy dziecko buntuje się bądź wymusza tak płaczem, albo w skrajnej postaci rzuca się na podłogę i domaga się. I wtedy to jest takie stresujące dla rodzica, bo zachowanie jest demonstracyjne. I to już nie jest dyskrecja. No i przynajmniej ci, którzy razem z nami stoją między regałami, patrzą niekiedy oceniającym wzrokiem. Jak się tutaj zachować?
Ja myślę, że to też się chyba zmienia, bo ta świadomość w tej przestrzeni, chociażby medialnej, że dzieci się tak zachowują, że mamy dużo dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami, tak, ze spektrum autyzmu. I one szczególnie zachowują się w bardzo trudny sposób dla otoczenia i dla osób, które nie są z dziećmi z trudnościami. Więc to się zmienia. Ta świadomość społeczeństwa jest zupełnie inna niż ileś lat temu, tak? I to jest na plus. Trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość. Jeżeli my wiemy, że wszystko jest okej, tak, że my to robimy dlatego, że dobro dziecka jest najważniejsze i jesteśmy o tym przekonani, że jest okej, to generalnie ta pani jedna z drugą, ten pan, to dziecko czy ktokolwiek inny, kto patrzy wzrokiem, z politowaniem czy jakimkolwiek innym oceniającym, nie jest ważny. Bo za parę dni o nim nie będziemy pamiętać, a za parę lat na pewno nie będziemy pamiętać. A jak będziemy ulegać dziecku, to dziecko też będzie miało przekaz, że nie ma granic, tak? Granice to też jest jeden z tematów, gdzie są czymś, co jest, służy rozwojowi dzieci małych, tak? Granice powoduje, że mają poczucie bezpieczeństwa wysokie. Nie mając granic, dzieci tak by szły do przepaści i w końcu w nią wpadną, tak? Muszą mieć gdzieś postawione granice.
Widzę, że dzwoni do nas stała słuchaczka i mimo, że ta audycja nie zakłada charakteru interaktywnego, nie wywołuje Państwa telefonów, ale zawsze, kiedy ktoś dzwoni, to ja próbuję i odbieram. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja przepraszam bardzo, ale tak mi Pani weszła we wspomnienia z ubiegłego tygodnia. Ja mam córkę już powyżej 30 lat, no byłam w sklepie Market Piotr i Paweł, na Promienistej i jest ojciec z dzieckiem gdzieś 9-letnim i mały chłopczyk gdzieś 3-4-latka. Ten mały chłopiec tak krzyczał, taką histerię urządził, a tata spokojnie stanął, zatrzymał się, zniżył się do poziomu dziecka, popatrzył mu w oczy i powiedział: nie kupimy tego, bo nie tak się umawialiśmy. Idzie dalej, za 5 metrów znowu mały zaczyna histerię i tak przez cały sklep, jakoś tak dziwnie się składało, że byli gdzieś zawsze w pobliżu i przy kasie się też znaleźliśmy blisko. I proszę mi wierzyć, że były panie, które patrzyły strasznie. Mały się w końcu uspokoił, pomyślał pewnie, że przegrał z tatą i nie wygra. I wychodząc ze sklepu złożyłam temu panu gratulacje i powiedziałam: masz fajnego tatę do tego chłopca, też zbliżają ci do poziomu dziecka, żeby patrzeć mu w twarz. Po prostu rewelacyjny ojciec, dokładnie tak jak pani mówi, nie reagował na otoczenie, tylko zniżał się do poziomu dziecka, kucał, mówił mu prosto w twarz swoje zdanie i nie reagował.
Pani Tereso, bardzo dziękuję za telefon. A co powie na ten temat pani Kamila Sowińska, nasz gość?
No, że to jest bardzo dobra postawa rodzica, na pewno. Taka właśnie, że schylamy się, mamy oczy naszego dziecka na naszym poziomie. Czasami widać, jak rodzice schylają się tak niechętnie albo z tej pozycji 1,70 m plus minus. Mówią do takiego malucha 2-3-letniego.
Ekskatedra.
Tak. I to już widać na pierwszy rzut oka, że coś jest nie tak, tak? Jeżeli chcemy wejść w ten świat dziecka, to też kucnijmy po prostu, tak? Zobaczmy, jak wygląda ten świat z perspektywy dziecka, co on widzi. To tak a propos jeszcze reklam i tych produktów, które są stawiane. One są oczywiście ustawiane do wzrostu dzieci. To też możecie Państwo sobie zobaczyć, jak na półkach stoją, jakie zabawki na dole, jakie na górze. Nie tylko kwestia marek i cen tutaj, tak jak z winami na przykład mamy, ale właśnie tego, żeby zmaksymalizować możliwość oddziaływania i spowodowania, że towar będzie sprzedany, tak, że ktoś go zakupi.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące starszych dzieci, tych, które zaczynają być nastolatkami, bo oczywiście ich też dotyczy reklama i wpływ środowiska. I tutaj też wytwarza się chęć posiadania rozmaitych przedmiotów, ubrań na przykład też. I pytanie, jak tutaj jako rodzice mamy się zachować? Czy zasada jest taka sama jak w przypadku młodszych dzieci i starszych?
No na pewno jest inna, z tego powodu, że potrzeby są inne, tak? Potrzeby dzieci naszych starszych rosną.
To powiedzmy o nich także.
Przede wszystkim rówieśnicy to jest grupa odniesienia. To jest bardzo ważne środowisko dla nastolatków, które jest opiniotwórcze. Jest ważniejsze często niż rodzice, niż to, co mają do powiedzenia rodzice, może nawet rodzeństwo, dużo starsze na przykład.
A dlaczego tak się dzieje?
To jest kwestia okresu dojrzewania, tak? Wchodzenia w okres adolescencji, w którym dziecko się rozwija i między innymi przez cały system hormonalny, przez głównie dojrzałość, tak? Która jest od strony biologicznej dosyć wyraźna, to te od strony tej psychologicznej dzieci szukają swojej tożsamości, swojego ja, tak? I bardzo często dochodzi do zaprzeczenia tym wszystkim wartościom albo wielu wartościom, wielu rzeczom, które dzieci dotychczas miały, do zakwestionowania po to, żeby gdzieś tam w pewnym momencie do tego dojść, znaleźć swoją drogę, znaleźć swoje ja, tak? Swoją osobowość, swoje poczucie odrębności, niezależności, dorosłości, tak? I to, czym te dzieci będziemy karmić we wcześniejszych etapach, jakimi wartościami, to taką przyjmą pozycję w życiu, postawę w życiu, tak będzie wyglądało ich życie wartości, tak? Co będzie ważne, a co nie będzie ważne. Jeżeli dla nas ważne jest porównywanie się z innymi, tak? W kontekście, co ktoś ma, od samochodu począwszy, poprzez meble, sprzęty, kosmetyki, ubrania, fryzjerów, lekarzy i tak dalej, wakacje. Tak, ale jeżeli my swoją wartość budujemy poprzez tylko i wyłącznie porównanie się z innymi, to dziecko też będzie się porównywało i będzie chciało być dobre poprzez to, że będzie tak samo wyglądało jak inne dziecko. Więc jeśli dzieciom nie damy takiego poczucia wartości, jego wyjątkowości, nie damy mu jakiegoś kapitału, który będzie tak duży, że nie zachwieje nim pierwsza, lepsza grupa rówieśnicza, która akurat może nie jest fajna, bo akurat lubi pić, palić i jeszcze inne dziwne rzeczy robić i nie będzie umiał uzasadnić, dlaczego tak się zachowuje albo się nie chce tak zachowywać jak oni, no to jest na pozycji przegranej. Jest tylko i wyłącznie osobą, która odwzorowuje zachowanie grupy rówieśniczej. Nie będzie liderem, ale też nie będzie takim samotnikiem, tak? Który się mimo wszystko czuje dobrze. Nie na zasadzie wykluczenia, tylko poczucia własnej wartości, że ja wiem, co ja chcę. To jest okej, nie?
I niekoniecznie grupa akceptuje mnie dlatego, że mam fajne trampki na przykład.
Tak, i powiem tak, że na dłuższą metę, jak patrzę na, też obserwowałam prywatnie różne dzieci moje dzieci i ich przyjaciół, to na dłuższą metę to zaczyna wzbudzać szacunek, jak ta młodzież dorasta, że ktoś pozwolił sobie na bycie niezależnym w swoim zachowaniu, w podejściu do rzeczy na przykład, tak? I do różnych kwestii. To się i tak zmienia, dlatego że my żyjemy w takich czasach, gdzie różnorodność jest olbrzymia i dotyczy właściwie każdej sfery życia. Mam dużo pracy dla psychologów pewnie.
A proszę powiedzieć, bo musimy zmierzać do końca. Czy pani w tej chwili ogląda telewizję? No.
Nie.
Reklamy? Nie, dystansuje się pani od tego świata.
Znaczy, po pierwsze nie mam czasu. Po drugie moja rodzina, tudzież te moje dzieci stwierdziły, że to jest strata czasu. Ewidentna. Więc mamy Netflix, mamy HBO i to też właśnie polecam wszystkim rodzicom. Jest pełna kontrola, nie ma reklam telewizji, nie ma reklam przede wszystkim, tak? Oglądamy intencjonalnie konkretny program czy konkretny film, tak? Czy ewentualnie tam sobie, no nieważne, film, tak? Mamy nad tym kontrolę. No wiemy po prostu, co się będzie działo. W każdej chwili możemy coś przerwać, tak?
Zaletą akurat tych kanałów, o których pani mówi, jest też to, to jest tak zwana usługa na żądanie. Ona się różni od tych polskich, między innymi, gdzie jednak w toku wybranych formatów czy programów włączają się reklamy, więc tutaj też, proszę Państwa, to nie tylko w takiej żywej telewizji, ale także w tych usługach, które są odroczone w czasie, też te reklamy na polskim rynku występują. To też tytułem dygresji. Natomiast proszę powiedzieć na samo zakończenie, w jaki sposób zamortyzować ten wpływ telewizji? Oczywiście najlepiej by było radykalnie odciąć, ale jeśli już dziecko swoim chłonnym umysłem coś zauważy, zostaną pobudzone emocje i zechce coś posiadać, co my mamy zrobić jako rodzice, żeby po prostu było normalnie?
Na tyle, na ile możemy, to tłumaczymy dziecku i rozbrajamy tą reklamę, tak? Jeśli dotyczy ona nowego smartfona, to pokazujemy na przykład, że na tych smartfonów na rynku jest mnóstwo, tak? Że teraz to ten w tym momencie, który jest świetny, to zanim uzbieramy pieniądze, to on już będzie miał wersję kolejną. Więc przywiązywanie się do tego nie jest tak istotne. Do czego to ma służyć? Czy to jest kwestia funkcjonalności, że go chcemy, czy właśnie wizerunkowa, tak? Im starsze dziecko, tym na więcej tematów i głębiej możemy rozmawiać. Ale ja jestem wielkim zwolennikiem rozmowy i podążania z dzieckiem, przy dziecku i tłumaczenia świata. I coś, co jest niesamowite. Im więcej będziemy tego świata tłumaczyć, jak dzieci są małe, tym potem, jak są starsze i my też jesteśmy starsi, to te dzieci zaczynają nam ten świat tłumaczyć.
Pani Kamila Sowińska, psycholog, mediator rodzinny, była gościem audycji Z innej bajki. Bardzo dziękuję za rozmowę.